Badacze, którzy wzięli udział w wyprawie, przeprowadzili analizy chemiczne, hydrologiczne, meteorologiczne i geomorfologiczne, mówi dr inżynier Sara Lechman-Konera, kierownik projektu realizowanego w ramach Narodowego Centrum Nauki.
Tutaj obiektem badań był potok Renifer. Mamy nadzieję zrozumieć pewnego rodzaju procesy, które zachodzą teraz w środowisku i głównie chodzi właśnie o uwalnianie się zanieczyszczeń z wieloletniej zmrazliny. Jeżeli chodzi o pierwsze wnioski, to na razie nasze wyniki badań chemicznych są ograniczone do tego, co obserwowaliśmy tylko w terenie, czyli takie podstawowe parametry fizyko-chemiczne jak pH i przewodność. Musimy przyznać, że one nas troszeczkę zaskoczyły, jeżeli chodzi o sam, powiedzmy, zapach próbek czy ich konsystencja w niektórych miejscach. Wody podziemne są bardzo słabo zbadane, jeżeli chodzi o ich chemizm. Praktycznie nie jest badane. A więc tym bardziej kwestia taka, że my je połączyliśmy z chemizmem wód podziemnych i z hydrologią całej zlewni oraz z warunkami meteorologicznymi, to już będzie naprawdę piękny kamyczek do ogródka naszego naukowego w zrozumieniu pewnych procesów, które zachodzą w Arktyce.
Naukowcy prowadzą także obserwacje lodowców, mówi kierownik wyprawy profesor Piotr Zagórski.
My od wielu lat monitorujemy 3 lodowce, lodowiec Scotta, lodowiec Renard i lodowiec Recherche i widzimy, że to tempo jest w niektórych wypadkach dosyć drastyczne, bo właściwie lodowiec Scotta 10-15 metrów rocznie się wycofuje czoło. W tej chwili nawet zaobserwowaliśmy, że zaczyna się dzielić na pewne fragmenty. Podobnie zachowuje się Renard. Natomiast w przypadku lodowca Recherche mamy troszeczkę inną sytuację, bo w ostatnich 2 latach doszło do zjawiska, które nazywam szarżą lodowca i to czoło się przesunęło do przodu, awansował i w porównaniu z 2018 rokiem położenie czoła to jest ponad 1200 metrów w stosunku do właśnie do tego 2018 roku. Także tempo samej szarży było dosyć duże, jednak jest to efekt nie tyle samego wzrostu ilości materiału, co też niektórzy badacze stwierdzili, że jest to również efekt ocieplenia klimatu.
W trakcie prowadzenia badań nie obyło się bez utrudnień i pewnych awarii, dodaje dr Łukasz Franczak.
Musimy sobie zdawać sprawę z tego, że mamy tutaj obszar objęty zmarzliną, która oczywiście wraz z postępującym sezonem letnim ustępuje i wówczas możemy tylko próbować instalować urządzenia, które pozwolą nam zmierzyć ten poziom wód gruntowych, tak, zalegający nad zmarzliną. Więc takich elementów jest sporo, można by wiele wymieniać. Oczywiście zarówno prace takie związane z warunkami meteorologicznymi też nie należą do najłatwiejszych. Może tu kolega by troszkę bliżej powiedział na ten temat.
Warunki, w jakich pracował sprzęt meteorologiczny, są, można powiedzieć, że ekstremalne. Nie uniknęliśmy awarii sprzętu elektronicznego i musieliśmy radzić sobie za pomocą tradycyjnych metod pomiarowych, więc tutaj też zawsze musieliśmy być przygotowani na uszkodzenie, awarię i szybkie zdublowanie aparatury nowoczesnej, taką bardziej tradycyjną.
Dodał dr Mateusz Dobek, a naukowcy w badaniach wykorzystali w tym roku także nowoczesne metody związane z pozyskiwaniem danych fotogrametrycznych.
Mankamentem w ogóle tamtego obszaru jest fakt, że brakuje odwzorowań topograficznych, map wszelkiego rodzaju czy zdjęć lotniczych. Stąd w tym roku wykorzystaliśmy i tradycyjnego drona, jak również skrzydło IBI, które pozwalało nam na znacznie szybszy, znacznie większy obszar do skartowania. Dzięki temu wykonaliśmy zdjęcia przedpoli lodowców, jak wygląda sama recesja, jak również bardzo dokładne pomiary w rejonie występowania jezior.
Szczegółowe analizy dotyczące badań m.in. chemicznych i hydrologicznych poznamy najwcześniej za kilka miesięcy. Kinga Szymanek, Polskie Radio Lublin.